Serdecznie taka wytrzymała. Większość z Was zdaje się, że była już na mszy świętej, więc jesteście święceni i Eucharystią, i tym spotkaniem z dorosłymi. Ale tak dwa zdania, drodzy. Dzień wczorajszy to był dzień spowiedzi świętej, nie mieliśmy oddzielnego spotkania, ale dzień wcześniej przypomnę sojki słowa: nie po to żyjemy, żeby tylko brać, lecz po to, żeby też dawać, dawać za życia. Przypomnę rozmowę krówki i świnki. Dlaczego tak wszyscy na mnie? No bo ja daję za życia. Pieniądz nie może pozwolić nam nie widzieć drugiego człowieka i tego człowieka niszczyć, patrzeć na niego z góry. Przypominam rozmowę tego młodego człowieka z rabinem, który mu kazał spojrzeć przez okno. Tu szyba i tu szkło, a troszkę srebra i już widzimy tylko siebie. W każdym z nas jest coś dobrego. Opowiadanie o tym człowieku na szubienicy, w którego kieszeniach znaleziono tego jednego ostatniego, brakującego do 1000 talentów czy tam denarów, tego jednego w jego własnej kieszeni. I przeżywamy życie tylko raz. Ten przewoźnik z profesorem, który nie znał, ten zwykły człowiek, który nie znał filozofii, astronomii, matematyki, a profesor nieznający, nie umiejący pływać, i przez to, pamiętam konkluzję, to straciłeś w takim razie całe swoje życie. Dotykaliśmy, drodzy, tej tajemnicy miłości, ale też tego wszystkiego, co gdzieś tam w codzienności życia dotyka również młodego człowieka. Mówiłem, wspominałem, dotykałem tej rzeczywistości, która mi już od 10 lat stała się bardzo bliska jako kapelana zakładu karnego jednostki penitencjarnej. Tym bardziej, że o profilu młodocianych, ludzi pierwszy wyroki, to najczęściej są ludzie starsi, którzy jadąc na rowerze byli pod wpływem alkoholu. To najczęściej oni zajmują miejsce tych po pierwszych wyrokach. No i młodzi ludzie, którzy czasem daliby bardzo, bardzo wiele, żeby można było cofnąć ten czas, wrócić do tamtego wydarzenia i tego więcej nie popełnić. Dzisiaj, drodzy, kilka takich myśli. Mam świadomość, że dziewczęta ze Scholi to też mają tam spotkanie, potem msza święta z konferencją i teraz jest następna, więc nie chciałbym, żebyśmy też przegadali to, tym bardziej, że cytowałem ten króciutki wiersz w czwartek, żebyśmy mieli słowa o miłości przemienić na miłość. Myślę, że w moim przypadku to też będzie miłość bliźniego, jeśli dostrzegę tych, którzy tutaj wiele godzin poza domem też w tym kościele przeżywają. Chcę dotknąć pierwszą rzecz, drodzy, czegoś takiego. Czy umiem zmienić coś w swoim życiu? Już nie tylko w połączeniu z pierwszą konferencją, o której mówiliśmy, przygotowując się do spowiedzi świętej, na tej zasadzie, czy umiem zmienić coś. Ale czy potrafię wyrwać się z czegoś, co jest, wiem, że jest złe. Pomijam naszą słabą, wolną wolę, bo ona jest dobra, ale słaba. Wiem, że wystarczy Ci, Panie, dobra, choć słaba ma wola, taka jest piosenka religijna. Wiem, że wystarczy dobra, lecz słaba wola. Czy mam na tyle siły? Proszę posłuchać. Pewien mężczyzna siedział w przedziale w pociągu. Na każdej stacji wstawał i patrzył przez okno zatroskany. Potem siadał znów i wzdychał, wymawiając nazwę stacji. Po 4 czy 5 stacjach współtowarzysz spytał zaniepokojony: czy coś złego się dzieje? Wydaje mi się, że jest pan bardzo zdenerwowany. Człowiek spojrzał na niego i powiedział: powinienem przesiąść się już dawno. Jadę w złym kierunku. Ale tu mam miejsce siedzące, jest wygodnie i ciepło. Takie króciutkie opowiadanie pokazujące, jak świadomy, że jedzie w złym kierunku, ale jest mi tu wygodnie, mam siedzące miejsce, jest ciepło. Ale dawno powinienem zmienić kierunek swojego wędrowania, swojej jazdy. My, czasem tak jest, robimy rachunek sumienia, zauważamy, ktoś nam pomaga, ktoś nam pokazuje błąd, złą drogę, niewłaściwe towarzystwo, niewłaściwą postawę. Wiem, że dawno powinienem to zmienić. Czy potrafię? Mam świadomość, drodzy, że to nie jest łatwe. W życiu kogokolwiek z nas, kimkolwiek jesteśmy, jakąkolwiek pełnimy funkcję w społeczeństwie, nie jest łatwo zmienić tego właśnie środowiska czasem, które gdzieś tam negatywnie nieraz na nas wpływa. Nie jest łatwo wyzbyć się nabytych, przyjętych do siebie czasami negatywnych cech. Proszę zobaczyć nawet to zwykłe posłuszeństwo. Tak, mamo, tak, tato, ja już więcej nie będę. Przecież to drapacze chmur można byłoby zbudować już z tych słów w odniesieniu do nauczycieli, do rodziców, a tym bardziej do Pana Boga. Ja już nie będę. Postanawiam się poprawić. Grozi to, drodzy, każdemu z nas. Już tak jest. Trudno się wyrwać. Mam kontakty. Już mi jest tak źle. Przed przyjazdem do Was, tu byłem w czwartek, rozpoczynaliśmy rekolekcję, w środę byłem w swojej jednostce. Powstała taka mała grupa teatralna, złożona z więźniów. Sami właściwie napisali scenariusz z własnego życia, z tego, co było poza murami, częściowo, i z tego, co tu jest już za kratami. Takie 40-minutowe przedstawienie, bardzo realistyczne, pokazujące, i chcą to wystawiać gdzieś młodzieży gimnazjalnej, starszym klasom i młodzieży ponadgimnazjalnej. Konwencja tego jest taka, że młody człowiek z dobrego domu, ułożony, potrzebuje pieniędzy. No bo tak jakoś ciężko bez tych pieniędzy jest. Mówi o tym tu, mówi o tym tam. Pojawia się ktoś, kto zna bardzo ważnego człowieka, rozprowadzającego proszki. Wchodzi w to szybki pieniądz, duży pieniądz. Wystawiają go. W miejsce idzie zanieść towar, w miejsce, które najprawdopodobniej, gdzie będzie pułapka. Zapada wyrok, 4 lata. I potem wszystkie jego myśli, to wszystko, co w jego sercu się tłucze. Gdzieś to jest słowem i jakimś tam postawą zewnętrzną pokazane w czasie tego przedstawienia. I przychodzi moment, w którym ten młody człowiek mówi, żebym ja umiał wtedy powiedzieć nie. On doskonale wiedział, że wchodzi na złą drogę. Doskonale wiedział, że staje się dealerem narkotykowym. Doskonale. A potem mówi, jak ja to przeżyję 4 lata. I pokazana jest rzeczywistość więzienna, tych grypsujących, tych starych wygłów, siedzących pod celą, którzy pomiatają nim jak szmatą. On ma dość. Ja, znając tę rzeczywistość, ja się nie dziwię, że w zakładach karnych są samobójstwa. Ja się nie dziwię. Z kolei dziwię się pracownikom więziennictwa i całej tej wierchowce, że taki wielki szum, jak to możliwe. Że... Ja się nie dziwię, że tam ludzie dostają hopla. Był moment, w którym wiedział, w czym tkwi, nie miał siły. Groziły za to konsekwencje, prawda? Bo grożą. Utrata, nie wiem, nachodzenie, najpierwniejsze rzeczy. No ale właśnie, czy umiem się przesiąść w którymś momencie życia, kiedy widzę, że jestem już na jakimś złym zakręcie, na złej drodze. Druga wartość, kochani, to taka ważna rzecz, żeby umieć wiedzieć, jakie wartości kierują mną, jakie wartości kierują moim życiem. Żeby nie było czasem tak, jak to mówimy, że coś zostało wylane, dziecko z kąpielą. Że wartość została gdzieś tam przesunięta. Taki przykład. Przez pewne lotnisko na Dalekim Wschodzie przeszła ulewna burza. Pasażerowie przebiegali w pośpiechu płytę lotniska, by dostać się na pokład samolotu, który czekał gotowy do odlotu. Pewien przemoczony do szpiku kości misjonarz znalazł swoje miejsce. Stewardessa pomagała pasażerom w rozlokowaniu. Nadchodził moment odlotu. Jakiś członek załogi zamknął potężne drzwi samolotu. Nagle ujrzano mężczyznę biegnącego w stronę samolotu. Spóźniony człowiek, ochraniając się swym przeciwdeszczowym płaszczem, Zaczął mocno walić w drzwi samolotu, prosząc, by mu otworzono. Stewardessa próbowała dać mu do zrozumienia przy pomocy gestów, że jest już za późno. Człowiek jeszcze mocniej zaczął się dobijać do drzwi. Stewardessa starała się przekonać go, aby zaniechał usiłowań. Nie mogę, jest za późno, musimy odlatywać, powtarzała. Nic to jednak nie pomagało. Człowiek nalegał i stanowczo domagał się wpuszczenia. W końcu stewardessa otworzyła drzwi. Wyciągnęła dłoni i pomogła spóźnionemu pasażerowi wdrapać się na pokład. W pewnym momencie za nim mówiła ze zdumieniem. Człowiek ten był pilotem samolotu. Dopisany jest taki komentarz. Bądź uważny, nie pozostawiaj na zewnątrz kapitana twojego życia. Jeśli nie mamy jakiejś wartości, jest takie piękne powiedzenie, ono na pierwszy rzut ucha wygląda jak masło maślane. Jeśli nie żyjesz tak, jak wierzysz, to będziesz wierzył tak, jak żyjesz. Jeśli nie żyję według pewnych norm, pomijam już sprawy wiary i chrześcijaństwa, pewnych norm, jeśli nie mam pewnych wartości, to bardzo szybciutko do swojego sposobu życia dostosuję, dorobię sobie normy postępowania, ideał, wzór, autorytet. To jest błyskawiczne. Zrobi się to bardzo szybko, do tego znajdą się zawsze ci, którzy pomogą. Koledzy, koleżanki, środowisko, które pomoże, utwierdzi, że tak właśnie ma być. Więc drodzy, pierwsza myśl, umiejętność tego przerwania jakiegoś złego kierunku życia. Druga, mieć jakąś wartość, która jest dla mnie wzorem. Prawda? Łatwo jest wyśmiać drugiego człowieka, który ma pewne wzorce, ideały, ale jeśli ich nie ma, to co? Popatrzcie, gdyby nie było wzorca metra, kilograma, tam gdzieś w Sewer pod Paryżem czy gdzieś, do czego byśmy się odnosili? Gdyby nie było białego, to do czego byśmy odnosili inne kolory? Musimy o tym pamiętać. Nie? Odnośnik musi być. To jest pełnia naszego człowieczeństwa, czyli nasze człowieczeństwo jako podstawa. To jest to, co nas łączy. Na tym budujemy dopiero na naszym człowieczeństwie, budujemy światopogląd jakikolwiek i wszystkie inne. Takim jestem księdzem, jakim jestem człowiekiem. Kapłaństwo, małżeństwo nie zmieni kobiety, mężczyzny. Nie zmieni, żeby nagle sakrament żaden nie zmieni. Jeśli nie mam pewnego ideału, to szybciutko sobie ten ideał znajdę. Więc jakie wartości? Nie pozostaw kapitana swojego samolotu, swojego życia na zewnątrz. Kolejna myśl, drodzy, ryzyko. Ryzyko, które nam się gdzieś tam zawsze w życiu jest wpisane w najprzeróżniejsze sytuacje. Powiedzenie mówi, że człowiek głupi się rodzi, głupi umiera. Ale myślę, że jest w stanie zdobyć pewną wiedzę i czegoś się nauczyć w życiu. Do baru przyszedł mężczyzna i mówi, proszę 10 pięćdziesiątek. Barman mu ustawił 10 kieliszków po 50 gram. Wylał pierwszy kieliszek i wylał ostatni. Barman mówi, dlaczego tak robisz? Bo pierwszy mnie ocząsa, a ostatni mi szkodzi. Tak jakby ten drugi nie był pierwszym, a dziewiąty nie był ostatni. Wiecie, ryzyko, ono istnieje w naszym życiu każde. Głupio sobie tłumaczymy czasem. Sobie, inni nam w jakiś sposób głupio tłumaczą. Jest takie krótkie opowiadanie, jak to więzień siedząc, rzeczywiście oni jak nie mają co robić, to jestem skłonny uwierzyć w to opowiadanie, że znalazł mrówki pod parapetem okna i zaczął je tresować. Miał wyrok 20 lat. Długowieczna mrówka przeżyła z nim te 20 lat. No więc zaczął ją tresować. A mrówka już potrafiła śpiewać w czterech językach, robiła salto i takie opadanie. No i kiedy wyszedł z więzienia, wziął mrówkę ze sobą, no przecież w jakiś sposób trzeba zarabiać na życie, nie? Więc myślę, wiadomo, dzisiaj tu ciach, telewizja na cały świat, na dużym ekranie, telebimie, gdzieś tam pokazują, co ta mrówka potrafi robić, nie? No i poszedł, oczywiście, większość z nich tak robi. Chociaż przy wyjściu z zakładu karnego podpisują takie pismo, że w drodze do domu nie będą pić alkoholu. Pierwszy napotkany sklep spożywczy z alkoholem, z piwem, z winem, to jest zaliczony przez nich i po drodze, mimo że podpisali przed chwileczką, piją. I tak samo jest w tym opowiadaniu. No, idzie z tą mrówką, gdzieś ona ma, wchodzi do baru. Wypił sobie trochę, no i oczywiście, no nie oparł się pokusie, żeby pochwalić się barmanowi, co ta mrówka potrafi. No i wyjął tę mróweczkę, ustawił ją na trotuarze i mówi do barmana: panie barman, widzi pan? No i zaczyna, chce tą mrówkę mu tam przedstawić, no umie śpiewać. A barman popatrzył. O, przepraszam, mrówki się zalęgły w naszym barze. Poszła. Niesamowite, kochani, za każdym rogiem naszego życia jest takie ryzyko czeka. Na każdego z nas. Ryzyko zniszczenia wszystkiego, co było przez długie lata wypracowywane w nas. Przy pomocy naszych rodziców, przy pomocy nas samych, jako pracy nad sobą, również w życiu całym religijnym, przy pomocy nauczycieli, naszych przyjaciół, którzy są autentycznie przyjaciółmi, czy kolegów, którzy są autentycznie kolegami w tym, co dobre i pomagają w dobrym. Wszystko może być w jednym momencie. 20 lat pracy nad tą mrówką. Przepraszam pana. Skąd się te mrówki wzięły w naszym barze? Rzeczywistość, która, drodzy, jest tak prosta. O, obudził się. Jest tak prosta i tak normalna, że nie trzeba mieć żadnej wiedzy 60-prawieletniego faceta, żeby o tym wiedzieć. Myślę, że wy też doskonale o tym wiecie. Przy tej okazji, drodzy, taka, mówiłem wam, że posługuję się takimi krótkimi opowiadaniami, więc przy tej właśnie okazji, kiedy wszystko może być tak, a nie inaczej. W jednym z indiańskich plemion istniał zwyczaj, wedle którego młodych chłopców uznawano za ludzi dorosłych wówczas, gdy spędzili pewien czas w całkowitej samotności. Przez ten okres musieli udowodnić sobie samym i całej wspólnocie plemiennej, że mogą być już wojownikami. W czasie takiej próby jeden z młodych ludzi zawędrował do przepięknej doliny, w której zieleniły się drzewa i kwitły wspaniałe kwiaty. Spoglądając na otaczające dolinę góry, zauważył szczyt pokryty olśniewająco białym śniegiem. Poddam się próbie, zmierzając się z tą górą, pomyślał. Włożył koszulę ze skóry bizona, na ramiona zarzucił koc i rozpoczął wspinaczkę. Dotarłszy po wielu trudach na szczyt, ujrzał bezkresne obszary ścielące się pod jego stopami. Wzrok chłopca wędrował swobodnie po tych krajobrazach, a serce przepełniała duma. Nagle usłyszał szmer. Spojrzał w tym kierunku i zobaczył węża. Zanim zdołał uczynić jakikolwiek ruch, wąż przemówił. Umieram. Tutaj jest mi zimno i nie mam nic do jedzenia. Schowaj mnie pod swoją koszulę i zniesie się w dolinę. Nie, odparł młodzieniec. Znam takich jak ty. Jesteś grzechotnikiem. Jeśli cię podniosę, ugąsisz mnie śmiertelnie. Na pewno nie. W stosunku do ciebie nie będę taki. Jeśli mnie uratujesz, nie wyrządzę ci żadnej krzywdy. Młody człowiek nadal odmawiał, lecz wąż miał wielką siłę przekonywania. Wreszcie młodzieniec włożył go pod koszulę i zabrał ze sobą. Kiedy zeszli do doliny, wyjął go i ostrożnie ułożył na ziemi. Nagle wąż zwinął się, wysunął do przodu i ukąsił chłopca w nogę. Psst. Przecież mi obiecałeś, zawołał młody człowiek. Wiedziałeś, co ryzykujesz, biorąc mnie ze sobą, odparł wąż i w świetle słońca odpełzał w dal. I dopisane jest kursywą taka dedykacja. Tę historię dedykujemy wszystkim, którzy są zbyt słabi, by nie ulegać rozmaitym pokusom, takim jak narkotyki, alkohol czy nadmierna prędkość na drodze. Wiedziałeś, co ryzykujesz, biorąc mnie ze sobą. Inaczej mówiąc, każdy mądry po szkodzie. Kiedy byłem młodym księdzem, ja zaczynałem kapłaństwo w roku 80. Byłem w Zgorzelcu 5 lat. To był, lata 80. to był początek, znaczy może początek, no już trwała. Zgorzelec był takim środowiskiem na całą Polskę znanym. Oprócz tam północy jeszcze jako środowisko narkotyczne narkomanów. Zostałem jako młody ksiądz, gdzieś tam zgodziłem się na to być w jakimś takim komitecie przeciwdziałania tej narkomanii, no ze strachem wielkim, bo przecież przychodzili różni ludzie na rozmowy, to tak trudno, człowiek młody, 25-6 lat, żadnego doświadczenia, naciąga, nie naciąga, kłamie, nie kłamie. To był początek polskiej hery wtedy, to tak już ona była zakorzeniona na rynku, jako dobry towar, jako dobry. I mówię, Zgorzelec był środowiskiem, gdzie tej heroiny było bardzo dużo. I przez całe lata, kiedy tam byłem 5 lat, w sumie no jakoś tam funkcjonowałem również z tymi ludźmi uzależnionymi. I kiedy zmieniłem parafię, później byłem w Wrocławiu, dostaję informację, że Marek nie żyje. Czy przyjadę na pogrzeb? No, pojechałem. Pojechałem wcześniej, żeby się jeszcze spotkać. Spotkałem się z jego żoną, która kiedyś była jego dziewczyną, ale no, nic nie wskazywało początkowo, że będą małżeństwem. Rozmawiamy i ona mówi, proszę księdza, chciałem Markowi pomóc. Chciałem zobaczyć, co on przeżywa, kiedy jest pod działaniem narkotyków. I zdecydowałem się raz wziąć. Dzisiaj jestem uzależniona na full, na maksa. A Marka będzie ksiądz chował. Ryzykujesz. To jest taki dzisiaj, drodzy, bardzo taki mocny temat. Wiecie, że ten problem dosięga od najniższych do najwyższych szczebli. Identycznie jak alkohol, jak źle zrozumiane pojęcie bogactwa, że pieniądz potrafi zmienić wszystko, więc też od samych dołów, aż do jego tak najbardziej tam u szczytu władzy, w jakikolwiek kierunku, jakąkolwiek weźmiemy płaszczyznę, to nie ma siły. Czytałem takie opowiadania, jak to diabeł zrobił targi swoich różnych sprzętów. Na poduszeczce leżał kluczyk, który kartka była napisana nie do kupienia. No i ktoś tam się upiera, że trzeba, że da wszystkie pieniądze, które... Co to jest za kluczyk? Nie? Okazało się, że to jest klucz do wszystkiego. Ten diabeł mówi, to jest do papieża klucz, do biskupa, do największych władz na tym świecie, jakiejkolwiek religii, jakiegokolwiek państwa. I co to jest za klucz? On mówi, że to jest klucz zniechęcenia, porzucenia walki ze złem, zniechęcenia do walki o dobro, do troski o siebie samego. To jest fatalna rzecz. Fatalna rzecz. Jeśli mamy takie coś w sobie, to mamy drzwi otwarte dla szatana. A więc wiedziałeś o tym, wiedziałeś, co ryzykujesz. Drodzy, warto czasami, nie wiem, na ile jesteście romantyczni, na ile nie. Pewnie nie, bo to dzisiaj może świat, niewielu przynajmniej jest takich, może tych romantycznych. Warto czasem wejść w siebie trochę i pomyśleć, co właśnie to, co mówiłem na początku, z tą zmianą kierunku. Taka młoda dziewczyna napisała tak. Kiedyś zapytał mnie ktoś przed kilku dniami, czy mogąc narodzić się ponownie, przeżyłabym życie w inny sposób. Nie namyślając się wiele, odpowiedziałam nie. Przeżyłabym je tak, jak przeżyłam. Ale potem, kiedy się zastanowiłam, postanowiłam napisać. I ona tu pisze, co by zmieniła. Jadłabym kruszące się bułeczki w eleganckim salonie i nie martwiłabym się sadzami z zapalonego kominka. W większym stopniu więcej bym płakała i śmiałabym się o wiele mniej patrząc na telewizję, więcej obserwując życie. Nie dopuściłabym, aby świeca w kształcie róży roztopiła się zapomniana w komórce. Pewnie bym ją zużyła. Czując się źle, położyłabym się do łóżka zamiast iść z gorączką do pracy. Jakby beze mnie świat się zawalił. Zamiast wyczekiwać z niecierpliwością końca 9 miesięcy ciąży, ukochałabym każdy moment jej, świadoma tego, że ten cudowny fakt, który dokonuje się we mnie, jest jedyną okazją, by współpracować z Bogiem nad urzeczywistnieniem cudu. Całującemu mnie synowi nie powiedziałabym dość, idź umyj się, bo kolacja gotowa. Częściej mówiłabym, kocham cię, rzadziej, przykro mi, ale przede wszystkim mogąc zacząć od nowa, zawładnęłabym każdą minutą. Patrzyłabym na nią tak długo, aż zobaczyłabym ją rzeczywiście, żyłabym nią i nie oddałabym nigdy. Tak nawiasem mówiąc, to pisze ta sama dziewczyna, której opowiadanie, wypowiedź z życia jej czytałem w czasie mszy świętej o tym ojcu, o tej lalce, tacie, lalce, mamie. Ta sama dziewczyna pisze te słowa. co musiała przeżyć, nie? Że gdyby dane jej było na nowo się narodzić, gdyby dane było jej rozpocząć życie na nowo. Każdy z nas myśli, że ma takie coś, że coś by zmienił. Kiedyś więźniowie mnie zapytali na mszy świętej, czy gdybym miał możliwość wyboru, urodził się jeszcze raz, czy bym został księdzem. Powiedziałem im wtedy, że gdybym się urodził jeszcze raz, jeszcze raz miał wybierać, jeszcze raz bym skończył technikum i jeszcze raz bym poszedł do seminarium. To jest moje życie. Nie dlatego, że ja się nauczyłem być księdzem. To jest moje życie. Ja wiem o tym. Zmieniłbym na pewno wiele w moim życiu. Nawet już tylko kapłańskim, 30-letnim. Gdybym mógł, oczywiście. Błędy były, poszły i gdzieś są takie czynne konsekwencje, czy ich nie ma. Że gdzieś przeszło, prawda? To tak jak za mandat. No niech ksiądz jedzie, tylko proszę uważać. Czasami tak jest. Jak już przychodzi moment tego kwitka, gdzie pan pracuje? No jestem księdzem. Kurczę. No dobra, niech ksiądz jedzie. No czasem się tak zdarzy. 10-20 za dużo było na liczniku, nie? Ale często jest tak, że no niestety trzeba płacić. Zapłacić ten mandat, no bo się przekroczyło prawo. Więc pewne rzeczy zmieniam. Dzisiaj już jeżdżę, tam jak jest 40, staram się 40, nie? Bo to są też najgłupiej wydane pieniądze, uważam. Wolę dać studentce, która no, potrzebuje rady jazdy, czy na książki, czy komuś, kto dziecku kupi czekoladę. To są pieniądze zagospodarowane dobrze, a najgłupiej wydane, bo wiesz, że tam stoją, jest fotoradar, czy jest 40, czy 50, a ty tniesz, nie? Każda chwila, którą Bóg ci darowuje, jest przeogromnym skarbem, nie wyrzucaj go. Nie biegaj ciągle w poszukiwaniu niepewnego jutra. Żyj najlepiej jak możesz, myśl najlepiej jak umiesz, czyń najlepiej jak potrafisz dzisiaj. To jak nieraz mówimy z kimś, kto odchudzanie, nie? To typowe, od jutra zacznę, nie? Ale tak jak z jakimiś innymi rzeczami, nie? Od jutra, nie, od dzisiaj. Z wszystkim, co jest w naszym życiu, drodzy, to dzisiaj. Jutro będziecie na mszach świętych dla dorosłych, bo tak jest zakończenie rekolekcji dla was, jest na 18:00. Razem na mszy świętej, tej ogólnej, więc będę kończył ten tryptyk 3 dni tego szukania Boga w ludzkim sercu. Wczoraj mama, dzisiaj tato, jutro dzieci w domu i rodzina. Więc to będzie też gdzieś jakieś nawiązanie do was, którzy na tej mszy świętej będziecie, ale nawet gdybyście byli na jakiejkolwiek innej, to ten sam temat mówię dla ogólnych, na ogólnych naukach dla dorosłych. Natomiast z wami ta pierwsza o przygotowaniu do spowiedzi świętej, jednej nie było, wczoraj, przedwczoraj, w czwartek, przygotowanie do spowiedzi świętej, wczoraj na mszy dla gimnazjum, mówiłem tę konferencję, tą jej pierwszą swoją i dzisiaj z wami druga. Czy umiem coś zmienić w swoim życiu? Mimo, że tu jest wygodnie, ciepło, mam tych, którzy mi przyklaskują, którzy mnie łapią, tolerują mnie, a jest to złe. Czy umiem to zmienić? Jakie wartości są w moim życiu? Czy się nimi kieruję? Czy też zostawiam tego kapitana, ten autorytet, tę wartość poza samolotem? Chciałbym lecieć bez tego. I wreszcie sprawa tego ryzyka. Wiedziałeś, co ryzykujesz, biorąc mnie ze sobą. A gdyby mi dano żyć po raz kolejny, pomyślę, czy byś coś zmienił, czy byś coś zmieniła w tym młodziutkim swoim życiu, bo przecież jesteście bardzo, bardzo młodymi ludźmi. Chociaż myślę, że mimo tej młodości macie swoje już czarne chwile, czarne godziny, czarne dni, które chcielibyście też wymazać. Nie da się. One mogą być tylko lekcją na przyszłość. Z wami, jako tą grupą tutaj, która przychodziła, żegnam się i życzę wam, żebyście zawsze do przodu. Nigdy sobie nie dajcie wmówić, że nawet jeśli tam wam nie wychodzi w życiu, że jesteście niedobrzy, źli. Nie ma takich ludzi. W każdym człowieku jest odrobina dobra. W każdym jest ten jeden dukat, który był tak ważny do ocalenia własnego życia. Tylko trzeba też mieć świadomość, że on po prostu we mnie, w mojej kieszeni serca, we mnie istnieje. Dziękuję wam, drodzy, za te dni wspólnych spotkań, nie tylko tutaj w kościele, ale także i poza, za uśmiech serdeczny, życzliwość. I życzę, żebyście wzrastali w tych wartościach, które są dobre i piękne. nimi dzielili się z każdym innym człowiekiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.